Zapraszamy na cykl podcastów dla nauczycieli. Odcinek 8. Problemy z koncentracją uwagi w szkole.
Witamy ponownie w cyklu podcastów Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna. Teraz dla całego miasta. Witam Was tradycyjnie dr Ewa Ochowska-Rogalska
oraz dr Agnieszka Siedler.
Dziś porozmawiamy sobie o kolejnym problemie, który jest bardzo istotny w kontekście no właśnie życia szkolnego, ale też tego, jak nauczyciel w tej sytuacji może dziecko wspierać, a zatem o całym takim spektrum problemów dotyczących koncentracji uwagi w szkole. A zatem, jak się Państwo domyślają, pewnie będziemy mówić też o różnego rodzaju zaburzeniach hiperkinetycznych. No właśnie, oddaję głos specjalistce, Agnieszko. Jak rozpoznać problemy z koncentracją uwagi w szkole, jak wspierać dzieci?
No właśnie, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli takie w skrócie ADHD, o którym wszyscy gdzieś słyszeliśmy, zastanawiamy się, kiedy to jest ADHD, kiedy to nie jest ADHD, ale jest to bardzo częsta przyczyna problemów dotyczących właśnie koncentracji uwagi. Takich problemów, które nie wynikają z braku chęci czy lenistwa, ale z trudności w przetwarzaniu informacji, z kontrolą impulsów, czy właśnie nadmiernym rozpraszaniem się przez bodźce zewnętrzne. To jest zaburzenie, które klasyfikujemy jako zaburzenie neurorozwojowe. O takim podłożu w odmiennym funkcjonowaniu układu nerwowego, co oznacza, że dzieci mogą bardzo chcieć się skoncentrować na zadaniu, mogą być do tego bardzo zmotywowane, ale jest to dla nich dużo, dużo trudniejsze niż dla ich rówieśników. Co jest ważne, jest to problem stały. To nie jest coś, co pojawia się nagle, więc w ten sposób możemy to zróżnicować od takich problemów z koncentracją uwagi, które mogą wynikać z innych przyczyn, bo jeżeli problemy z koncentracją uwagi pojawiają się nagle, no to bardziej byśmy brali pod uwagę na przykład możliwy stan depresyjny, jakiś stres, niewystarczającą ilość snu u dziecka, może jakiegoś rodzaju lęk, problemy zdrowotne, bądź uzależnienia behawioralne, czy uzależnienia od substancji. To są problemy, w których takie same trudności, jak w przypadku ADHD, mogą się pojawić, ale po takim okresie, kiedy ich nie było, kiedy uczeń funkcjonował dobrze. W przypadku ADHD to, czym ono się charakteryzuje, to przede wszystkim problemy z koncentracją uwagi. Uczeń ma trudność ze skupieniem się przez dłuższy czas na jednym zadaniu, może szybko odpływać myślami, może się wydawać, że nie słucha, często patrzeć w okno, zajmować się zupełnie czymś innym, potrzebować, żeby pewne polecenia powtórzyć mu kilkukrotnie, żeby je zrozumieć, może wydawać się, że nie pamięta, co należy zrobić, nawet jeżeli wcześniej mu o tym mówiliśmy. Innymi objawami ADHD jest na przykład impulsywność, czyli takie szybkie, często niewłaściwe reakcje na bodźce, na przykład mówienie na lekcji bez zgłoszenia się, gadanie na lekcji, przerywanie innym, wykonywanie zadań bez zastanowienia się nad poleceniem, zbyt szybkie wykonywanie zadań, ignorowanie całej instrukcji, przez to pomijanie jakichś fragmentów zadania, fragmentów instrukcji. Problemy z organizacją swojej pracy, planowaniu kolejnych kroków zadania, wykonywanie złej kolejności, nieoddawanie prac na czas, często gubienie różnych przyborów szkolnych, zeszytów, rozpraszanie się. No i takie objawy związane z niepokojem ruchowym, z nadpobudliwością psychoruchową, czyli problem z wysiedzeniem w ławce, często ruszanie się, poruszanie różnymi przedmiotami, manipulowanie, rysowanie, bazgranie, wszelkie zachowania, które pokazują nam, że dziecku trudno jest wysiedzieć w miejscu.
To, co powiedziałaś, jest bardzo istotne w kontekście również różnicowania ADHD, bo my często też jako specjaliści mówimy o tym, że jest taka tendencja do przeszacowywania, to znaczy, że mamy bardzo wiele diagnoz ADHD, które tak naprawdę niekoniecznie musiały być związane z ADHD. Czyli to, co powiedziałaś na początku, że ADHD to nie jest zaburzenie, które pojawia się nagle i jest tylko w jakimś jednym kontekście. My dokładnie wiemy w diagnozie, że jeśli dziecko ma ADHD w szkole, to ma je także w domu i ma je w grupie rówieśniczej. I to nie jest tak, że ono pojawia się tylko w jednym miejscu, ale rzeczywiście dziecko funkcjonuje w taki sposób we wszystkich kontekstach, które ma.
Dokładnie, to jest też bardzo ważna cecha, która wskazuje nam na taką całościowość tych problemów. Często możemy usłyszeć, że dziecko ma problemy z koncentracją uwagi w szkole, ale w domu może się dobrze skoncentrować na zadaniach, wykonać pracę domową, zorganizować, nawet bawić spokojnie albo czytać książki. To nie do końca wygląda nam na ADHD. Może tak być również odwrotnie. Rodzice zgłaszają objawy nadpobudliwości w domu, problemy z koncentracją uwagi, niesłuchanie poleceń, no właśnie, niewykonywanie różnych instrukcji. W momencie, kiedy w szkole nie zauważa się takich trudności, dziecko może skoncentrować się na lekcji, uczestniczyć w lekcji w taki prawidłowy sposób. To wtedy bardziej nam wskazuje na to, że to źródło problemów jest inne i trzeba byłoby ich szukać gdzieś w innym miejscu.
Zgadza się, czyli ile jest ADHD w ADHD tak naprawdę, bo tutaj mówimy o pewnych trudnościach wynikających z organizacji funkcjonalnej środkowego układu nerwowego, czyli to, że na przykład dziecko nie jest w stanie działać według określonego planu, bądź też wykonywać pewnych jakby czynności gdzieś tam nawet zadanych po kolei, ponieważ bardzo szybko się rozprasza i to nie jest sytuacja, która jest obserwowana tylko w szkole, ale także w domu. Podobnie w inną stronę, czyli jeśli dziecko ma kłopoty z tym, żeby odrobić lekcję, żeby skupić się na tym zadaniu i dzieje się tak w domu, to również w szkole nauczyciel powinien tego samego rodzaju zachowania obserwować. Czyli ta wielokontekstowość, czyli to, że ten problem jest charakterystyczny dla wszystkich kontekstów, w którym funkcjonuje dziecko. Bardzo ważne jest też chyba to, co powiedziałaś odnośnie tego, z czego może wynikać jeszcze właśnie nadpobudliwość taka psychoruchowa. I tutaj już kawałek, którym ja się zajmuję, czyli zespół stresu półrazowego, który należy zawsze różnicować z ADHD, ponieważ dziecko, które jest w bardzo silnym stresie, także jego środkowy układ nerwowy wtedy zajmuje się właśnie myśleniem o tym bodźcu stresogennym, jest skoncentrowany na nim, a zatem nie może się skoncentrować wtedy na nauce. Poza tym dodatkowo objawy pobudzenia wynikające z PTSD także mogą sugerować, że jest to ADHD, a tak wcale nie jest.
Dokładnie, no bo wyobraźmy sobie chłopca, który siedzi w szkolnej ławce, ale jest po serii bardzo trudnych sytuacji w rodzinie, związanych na przykład z sytuacją rozwodu, po takich przepychankach, tym porwaniu rodzicielskim, przebywaniu u ojca, jakimś lęku przed rodzicem i chłopca, który cały czas myśli, że może do szkoły przyjdzie tata, którego się boję, tak? Coś się wydarzy takiego, co się boję, to będzie dziecko, które nie będzie mogło się skoncentrować na lekcji, nie będzie myśleć o tym, co ma do zrobienia, bo jego poziom pobudzenia będzie zbyt wysoki do tego. Więc zresztą te problemy, o których mówiłyśmy we wcześniejszych odcinkach, lęk, depresja, przemoc również w domu, to też może powodować problemy z koncentracją uwagi w szkole. Więc w szkole będziemy obserwować dziecko, nie koncentruje się na lekcji, ale co będzie pod tym, co będzie pod spodem?
No właśnie, czyli ale też będzie nadruchliwe, impulsywne, czyli też to, co obserwujemy de facto w ADHD, ale wynika to z zupełnie innych przyczyn i przez to jakby wymaga też różnego rodzaju innych oddziaływań. No i tu jesteśmy już w tym kolejnym kawałku, czyli jak wspierać dziecko z ADHD w szkole i w domu.
Tak, powiemy sobie, jak wspierać dziecko z ADHD w szkole, tutaj, mówiąc do nauczycieli przede wszystkim. I na pewno wrócimy do tego tematu, co robić w domu w późniejszym czasie. Więc po pierwsze, jak zwykle, pokazać dziecku, że rozumiemy jego trudności. Na przykład, że wiemy, że się stara, że próbuje, jednak potrzebuje wsparcia. Zdjęcie takiego poczucia, że jest gorsze, jest bardzo, bardzo ważne. Dzieci z ADHD doświadczają w swoim życiu wielu porażek. Często różne rzeczy im nie wychodzą. Obserwują to, że ja nie mogę, a moi rówieśnicy mogą. To
przy niewielkim wysiłku.
Przy niewielkim wysiłku, tak? Dla mnie to jest bardzo trudne, a oni po prostu to robią, jakby to nie było w ogóle problemem. Więc takie poczucie własnej wartości, takie myślenie o sobie, że jestem gorszy, że jestem głupi. Zresztą z tym dzieci się spotykają, bywają nazywane głupimi, tak? Dlaczego nie rozumiesz, tak? Wszyscy rozumieją, a ty nie.
I jeszcze przeszkadzasz.
Albo, że jesteś leniwy, że tobie się nie chce na pewno skupić, że wolisz patrzeć na to, co jest za oknem, niż skupić się na lekcji. To prowadzi do spadku motywacji, zniechęcenia do nauki. No bo tak, no bo jak można z chęcią robić coś, co mimo wszelkich starań nie wychodzi, a wszyscy naokoło uważają, że to jest moja wina, a to z kolei może prowadzić do zachowań trudnych i odmowy wykonywania zadań, tego, że dziecko już nie chce podejmować tego wysiłku, że wie, że to jest wysiłek skazany na porażkę, że to po prostu nie ma sensu. Więc to jest taki pierwszy krok. Rozumiem, że nie robisz tego specjalnie. Nie jesteś gorszy niż inni uczniowie. Jest ci trudniej, tak? Rozumiem,
ale się starasz i doceniam
to
staranie.
Starasz się. Rozumiem, że jest ci trudno. Jestem tutaj po to, żeby ci pomóc. Dopiero potem możemy zastanowić się nad jakimiś sposobami, żeby poradzić sobie z tymi problemami z koncentracją uwagi.
Ale chyba też ważne właśnie, żeby ograniczać tą liczbę bodźców, nie? Jakby dziecko jest w tej sytuacji, ma trudności w skupieniu się na danym zadaniu, a dodatkowo jeszcze, jeśli ma jakieś bodźce, które go rozpraszają, czyli bardzo dużo rzeczy też, nie wiem, na ławce, które leżą, które mogą potencjalnie przekierowywać tą uwagę, to jest to potem też coś, co te trudności będzie tylko potęgować.
Tak, taki potencjalny rozpraszacz. To jest taka pierwsza rzecz, którą można zrobić. Posadzić dziecko w miejscu, gdzie jest mniej bodźców, gdzieś, gdzie jest dalej od okna, gdzie nie słychać tak dużo rzeczy z zewnątrz, gdzie nie ma jakichś rzeczy na tablicy, informacji, gazetek, czegoś, czym można manipulować, co można złapać. Dbać o to, żeby na ławce było tylko to, co potrzeba. Czyli jeżeli używamy zeszytu, to tam jest tylko zeszyt, a podręcznik może być schowany już gdzieś do plecaka. Więc dostosowanie miejsca pracy w ogóle do dziecka. Ale też na przykład stosowanie krótkich przerw. Uczniowie z problemami z koncentracją uwagi mają problem z tym, żeby skupić się na dłuższy czas. I robienie przerw pomiędzy zadaniami, dzielenie nawet zadań na krótkie etapy. Dużo łatwiej jest wykonać jedno małe zadanie, powiedzieć zrobiłem, mieć 30 sekund przerwy i potem zrobić drugie, bardzo małe zadanie, niż wykonać wszystkie etapy pod rząd. Czasami tego się wymaga.
No właśnie, bo dzieci rzeczywiście mają kłopot z wykonywaniem wtedy, mając właśnie ADHD, mają kłopot z wykonywaniem tych zadań według zadanej instrukcji. A zatem im bardziej ta instrukcja skomplikowana, tym zdecydowanie gorzej. I kończąc już dzisiejszy odcinek, ponieważ tradycyjnie mamy krótki czas na to, żeby wam pokazać te najistotniejsze rzeczy i staramy się to robić. Ważna jest też współpraca szkoły z rodzicami, z rodziną. Będziemy oczywiście jeszcze o tym mówić w kontekście rodzinnym w tym cyklu podcastów skierowanych dla rodziców i do rodziców. Natomiast tutaj ważne, aby szkoła też, mając wiedzę na temat tego, co może być pomocne, jeśli chodzi o to dziecko, do tego, żeby ono łatwiej mu było odrabiać te lekcje, żeby łatwiej mu było gdzieś radzić sobie z tym właśnie bodźcami, z ich nadmiarem, to tego rodzaju wytyczne dobrze by było, żeby nauczyciel także przekazał rodzicowi, tak żeby dziecko było, miało szansę być wsparte w tym obszarze, także w domu rodzinnym.
Tak, żeby to była wspólna praca.
Zgadza się. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i tradycyjnie zapraszamy na kolejny doktora Ewa Duchowska-Rogalska
i doktor Agnieszka Siedler.
Do usłyszenia.
Podcast realizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.